Moskwa pisze ustawy Nawrockiemu? O co chodzi? Okazuje się, że mecenas Ordo Iuris, w przeszłości obrońca Szmyta, tego ruskiego szpiega, jest współautorem prezydenckiej ustawy o sądownictwie, która między innymi chce 10 lat więzienia dla sędziów podważających pisowskich neosędziów. Wracamy do XVIII wieku, gdzie to Rosja wprowadzała w Polsce prawo. Czy Tusk się ugnie? Czy zrobi w końcu porządek z Batyrem? A dziś także o wojnie domowej w Meksyku, który za kilka miesięcy ma być współgospodarzem Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Będzie także znowu o Żydach i wspierających ich Amerykanach od Trumpa. To jest program Idź pod prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam.
Za próbami dywersji stoi Federacja Rosyjska.
Jeśli chcesz, żeby powstał kolejny odcinek, dorzuć się. Najprościej blikiem. Zajmie ci to 10 sekund. Witam Państwa bardzo serdecznie w nowym tygodniu. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki. Witam.
Witam Ciebie, witam Państwa również bardzo serdecznie.
Zaczynamy od Lewandowskiego, tylko nie piłkarza tym razem, ale od mecenasa, tego słynnego już dosyć pisowskiego, czy broniącego pisowców mecenasa.
O, gdyby to był tylko taki przytyk, powiedzmy, bo dzisiaj związek z PiS-em jest przytykiem, to by było małe piwo, no ale jedźmy dalej.
Ordo Iuris to jest klasyczny taki, to on jest nawet w jakiejś radzie naukowej Ordo Iuris. O jego związkach i przeróżnych powiązaniach za chwilę, ale na początek oddamy głos panu Arukowiczowi. Zobaczcie, co powiedział w TVN24.
Prezydent nie tylko zawetował ustawę, ale przedstawił swoją ustawę. Znaczy do wczoraj swoją. Bo wczoraj okazało się, że nie wiem, czy państwo kojarzycie takiego gościa o nazwisku Szmyt. To jest taki sędzia, który z powodów ruskiej aktywności uciekł na Białoruś. Obrońcą tego sędziego jest pan mecenas Lewandowski. Ten sam, który jest obrońcą pana Ziobry, który uciekł tym razem na Węgry. I okazało się, niech pan nie ucieka wzrokiem.
Patrzę, jak panu, kamera pana pokazuje.
To pański kolega, pan prezydent Nawrocki, zaakceptował to, że Lewandowski, adwokat od Ziobry, pisał, a przynajmniej przyznał się już wczoraj publicznie wieczorem do tego, fragmentu ustawy, która mówi o tym, że sędzia, który się nie będzie podobał i będzie krytykował władzę, instytucje
albo
władzy,
pan nie czytał
będzie
tego
trafiał
projektu,
do więzienia.
Albo nie
pan
potrafi milczy, pan go zrozumieć.
Ja teraz mówię.
Znaczy to nie pan
mówi,
to milczy, jak to
teraz
mówi.
Jest to, ja,
a
to ja decyduję.
Opowiada
to, a teraz
pan nieprawdę,
ja
to od razu prostuję.
Niech pan się uspokoi.
Jestem bardzo spokojny.
Teraz ja mówię,
pan powinien
zdecydowanie
się uspokoić.
Napisaliście ustawę, którą w uzasadnieniu, do czego się przyznał publicznie Lewandowski, powiedział takie ładne zdanie, nie wiem, czy to moja wersja ostatecznie trafiła do projektu i jego wersja. Proponujecie, żeby wsadzać sędziów do więzienia za kwestionowanie władz publicznych. I Nawrocki tak naprawdę odsłonił całe swoje oblicze. On się nawet, pomyliliście się tam w tej ustawie, nie wiem, czy to zrobił Lewandowski, czy kto, napisaliście w systemie autorytarnym prezydenta. Takie słowa tam padły. Wy chcecie zaproponować ustawę, która będzie karała więzieniem nieposłusznych. I Nawrocki tak naprawdę, flirtując dzisiaj z Ordo Iuris, bo to trzeba powiedzieć wprost, to nie jest flirt z samym jakimś tam Lewandowskim, nic nieznaczącym adwokatem. To jest flirt ze środowiskiem prorosyjskim. I to jest coś niebywałego, że kancelaria prezydenta to akceptuje, mało tego, nie potrafi tego w sposób skuteczny znegować.
Europoseł Koalicji Obywatelskiej, pan Bartosz Arukowicz, no, mówi to, co mówimy w telewizji pod prąd już od dosyć dawna o rosyjskich związkach z Batyrem. Tym razem jest to pokazane dosyć ściśle, bo ten Lewandowski, zaraz będziemy o nim mówić, jego, kogo on tam bronił i skąd on jest. A tutaj chodzi o to, że on występuje jako autor pliku ostatecznej tam poprawki z projektu tej ustawy. Także wiecie, to nie on podpisywał się, tylko on po prostu jego Word czy tam jakiś ten program edytorski jego podpisał. I on jest w tej ostatecznej wersji. On zresztą przyznał, że coś tam wprowadzał. No nie wie, czy to jego, tak jak zresztą widzieliśmy, jego ostateczna wersja, ale no, są to dosyć grube powiązania.
Oczywiście, jeśli chodzi o sam projekt, to myślę, że zapytamy niebawem pana prokuratora Blejerskiego, żeby od strony prawnika ocenił mniej więcej wartość, choć chyba nie ma tam specjalnie wielkiej wartości, tak podejrzewam jako laik. I rzeczywiście oburzenie jest wielkie, że tu jest próba jakiejś takiej ustawy kagańcowej dla sędziów, żeby oni byli ograniczeni w różnych tam swoich sferach myślenia.
OKO.press pisze, że to jest właśnie ustawa kagańcowa 2.0. Piszą dokładnie. Tak. Projekt ma zalegalizować neosędziów i zakazać podważania ich statusu oraz podważania statusu instytucji powołanych i obsadzonych za władzy PiS, czyli tego NeoKRS, Trybunału Konstytucyjnego czy nielegalnej Izby Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych. Projekt ma utrwalić zmiany kadrowe w sądach, które przeprowadził PiS i zmusić sędziów do stosowania obsadzonego przez PiS Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego prezydent w projekcie wprowadza antydemokratyczne kary dla sędziów za podważanie statusu innych instytucji i neosędziów, ma im grozić do 10 lat więzienia. I grzywny.
Zobaczcie, przecież...
Jeszcze wyrzucenie z zawodu i tak dalej, nie?
To jest zamach na władzę sądowniczą. Przecież ona właśnie ma rozstrzygać legalność z konstytucją przeróżnych działań władzy wykonawczej. Taka jest jej prerogatywa, ale mówię, te sprawy zostawmy prokuratorowi Blejerskiemu. My zajmijmy się tym rosyjskim śladem, bo tu wyszła szydło, nie, to wyszło, bo jakby Beata, to by wyszła szydło z worka, czyli wyszło szydło z worka.
Myślałem, że onuca wyszła.
Onuca z buta. Onuca to zaśmierdziała, bo już wiemy, że te wszystkie nasze takie obawy, które w czasie kampanii wyborczej, to tak mniej więcej już rok temu, może parę miesięcy mniej, ale już chyba w tym czasie była dość rozgrzana ta kampania wyborcza i my mówiliśmy o kilku takich bardzo niepokojących, można powiedzieć, wykwitach, które pojawiły się wokół pisowskiego, cęckiewiczowskiego kandydata. I tu już nie chodzi tylko o jego nieuczciwość, nie chodzi o sprawę z wyłudzeniem tej nieruchomości, od tego starszego pana wraz z żoną tego dokonali, tego przestępstwa, jak donoszą dziennikarze, jakąś taką formą przyznania się Nawrockiego było to, że to mieszkanie od razu przekazał na jakąś fundację. No to tak próbował zatuszować, można powiedzieć,
powiedział,
przestępstwo.
Powiedział, że przyzna. Nie wiem, czy w końcu przyznał.
Tam, chyba nawet tam były jakieś doniesienia prasowe, że pojawiło się to w tych księgach wieczystych, ale to nie jest istotne. W każdym razie, że on na taki ruch się zdecydował, bo kiedy by legalnie kupił, no to gdzież by oddawał? To mówił, panie, co tu się czepiają na gonka? A jeśli oddaje to, no to jest mienie ukradzione, wyłudzone, dokładnie. Stąd taki ruch w kampanii, który miał jak gdyby przerwać te oskarżenia. Nie chodzi mi o to, co mówił marszałek Czarzasty, mówiąc o przestępstwach w Grand Hotelu w Sopocie, ale chodzi mi o powiązanie z jakimiś siłami, które pomogły mu dojść do władzy. Nie? Oczywiście no, to są siły pisowskie, to są siły dawnego SB, które popierają PiS. Oczywiście nie całe dawne SB, ale część tam, gdzie na przykład dziadek tego, jak on się tam nazywa, Cęckiewicza, był, no to ta część, to widać, że ewidentnie w tę stronę. To nie jest nic nowego, to już wiemy od lat, ale pojawiły się nowe, takie niezwykłe, można powiedzieć, ślady ingerencji obcej, mianowicie środowiska przestępcze. Tu już było wiadomo, że w wczesnym wieku swojej zawodowej aktywności, to co marszałek Czarzasty mówi, był w strukturach przestępczych półświadka trójmiejskiego i marszałek wręcz zapytał, czy tylko był pan świadkiem przestępstw tych ganguców, czy wziął pan w tym udział bezpośredni? Na to pytanie nie doczekaliśmy się odpowiedzi. Czyli była teoria, że to środowiska mafia polska próbuje sobie kandydata wyłonić, który później by ich ułaskawiał. Nie? I też na przykład mógł ich informować o jakichś ustawach, na których będzie można zarobić, nie? Jeśli ktoś wie wcześniej, czy zmianie kursu akcji na przykład, bo coś jest planowanego.
Kryptowaluty, to wiemy,
kryptowaluty
jak
i tak
ostro.
Dalej, żeby bronił też kryptowalut, ale to już inna mafia, to zaraz do tego dojdę. Także mamy środowiska gangusów, którzy mają związki z karierą tego kandydata i jest obawa, że mają interes. No bo jak gangusy dają pieniądze jakiemuś politykowi, no to wiemy, że będą oczekiwać czegoś w zamian. Ale ja mówiłem, że dla mnie to jest jeszcze niewystarczające pole gry, że trzeba go wzmocnić. Oczywiście wzmocnił go Trump bezpośrednio i jego magicy. To już wiemy, że i ciemne pieniądze były, i wpływy, i tajne służby, i ten Simon powiedział to już wprost, że on razem z Nawrockim byli na tej liście. Tu się nie udało, ale w Polsce się uda. No i my podejrzewaliśmy od razu, że musi być, jak jest, są środowiska przestępcze, jak jest SB, dawne, to stare, to musi być Rosja, nie? Że Rosja się pojawi jako jeden z mocodawców, czy jeden z akuszerów tej kariery i rzeczywiście Rosja się pojawiła i teraz już mówią politycy z, można powiedzieć, pierwszych stron gazet, tu akurat pana Arłukowiczaśmy dali, ale on nie jest jedyny, który się w tej sprawie wypowiadał, że widzimy tutaj ewidentnie wpływ Rosji na osobę piastującą, czy tam uważaną za prezydenta i na, że Rosja domaga się, czy wpływa na kształt ustawodawstwa polskiego. Ja przypominam, to taki off-topic, zanim do pana Bartosza jeszcze przejdziemy, że prokurator krajowy Korneluk niedawno, na wzór rosyjski, można powiedzieć, wzmocnił chęć takiego, nawet się swojemu pryncypałowi, czyli ministrowi Żurkowi przeciwstawił, bo minister Żurek mówi, zlikwidował karę więzienia za obrazę cerkwi czy tam uczucia religijne, a Korneluk mówi nie, stanął w obronie cerkwi watykańsko-moskiewskiej. Obie te cerkwie zresztą się zameldowały. Także Korneluk też broni takiego sowiecko-śmierdzącego przepisu w polskim ustawodawstwie. Teraz mamy drugiego człowieka, drugi kanał, czyli przez kancelarię prezydenta, no i mamy tego mecenasa Lewandowskiego. Co więcej o nim możemy powiedzieć, co wiemy z doniesień prasowych, to jeszcze raz możemy podsumować.
No to tak, był, to możemy pokazać jeszcze raz ten artykuł OKO.press, chociaż nie tylko, bo tam możemy też z TVP wcześniejszym. Podczas tej tak zwanej afery hejterskiej, czyli jeszcze jak ten Szmyt, sędzia, był w Polsce, co teraz wiemy, że uciekł na Białoruś, już tam siedzi ponad rok, chyba prawie dwa, to Lewandowski był jego obrońcą. Pokażmy ich wspólne zdjęcia. Tu go widzicie razem ze Szmytem w tej sprawie. Potem bronił, to już wszyscy pamiętamy, i Romanowskiego, i Ziobrę, jak ten uciekał na Węgry, zresztą już jeden i drugi uciekł tą panią Manowską. No tych wszystkich pisowców bronił, to wiemy. Z jego takich ciekawych związków to jest jeszcze właśnie związany z Ordo Iuris, jest w Radzie Naukowej, a też kilka miesięcy temu, czytamy tutaj, Adam Szłapka, czyli rzecznik rządu, podawał ciekawą informację, że jego kancelaria była rekomendowana obywatelom Rosji przez ambasadę rosyjską w Polsce, czyli ambasada rosyjska w Polsce publikowała dla swoich ruskich obywateli listę kancelarii, z których warto korzystać, z których oni polecają, i tam była właśnie ta kancelaria Lewandowskiego, tam z tym jego gruzińskim, czy ormiańskim, przepraszam, tym
wspólnikiem, tak?
Kandyzjanem, jakimś tam wspólnikiem. Tak jest, oczywiście oni się tam potem bronili, że oni nic nie wiedzieli, że to ambasada, wiesz, rosyjska sama tak wpisała, tak wzięła, wiesz, z palca. To będzie ta i ta kancelaria, dobra, i tu nie, jeszcze, no. I jeszcze tamta, dobra.
Wiecie, no, od tego,
ale to jeszcze nie
od
koniec,
tego
nie?
Jest adwokat, obrońca, żeby na jakiekolwiek możliwe sposoby się bronić. Także, no, że tak powiem, witamy, można powiedzieć, jeśli chodzi o zawodowstwo, no to tam próbuję, ale moralnie to jest słabe, panie mecenasie Bartoszu.
No i jest w końcu ta ostatnia sprawa, czy tam taka najgrubsza, może nie najgrubsza, zobaczymy, zaraz sobie o niej porozmawiamy. Listopad 2019, czyli to już jest kilka lat po zajęciu Krymu, bo tam pamiętamy 14 rok, tak? Początek ruskiej agresji na Ukrainę, no i te trzy lata, niecałe trzy lata tu już będzie wtedy przed wybuchem wojny.
Pierwszej fazy tej wojny, no bo mimo wszystko no to była wojna, no to przecież najcięższe uzbrojenie, zamach na terytorium
państwa. No tak, no i teraz czytamy, w OKO.press pisze tak. Kilka lat temu, pisze Suchanow, Lewandowski pomógł w polskim sądzie obywatelowi Rosji, Denisowi Lisowowi, który uciekł ze Szwecji do Polski z córkami. To była dosyć głośna wtedy sprawa. Zabrał je z muzułmańskiej rodziny zastępczej. Lisow celowo miał wybrać Polskę. Wtedy rządził PiS, który był na wojnie kulturowej z Unią Europejską. Lisow chciał od razu polecieć z Polski do Rosji, ale został zatrzymany na lotnisku, bo było wystawione za nim europejski nakaz aresztowania. No i w Wyborczej potem czytamy, że właśnie Lewandowski go wtedy wybronił z tego nakazu i on do tej Rosji poleciał.
Tu jest najciekawsze, bo to wszystko wcześniej no to mieści się w działaniach prawnika. Sprawa, nie znamy szczegółów, ale no jeśli chcieli mu tam te dzieci odebrać i tam do rodziny, z którą on absolutnie się jakoś nie zgadzał, no to tu można by jakoś, wiecie, no usprawiedliwiać, czy nie mieć pretensji. Ale ciekawostka jest, że on leci z nim do Moskwy.
W listopadzie 2019 roku podróżował razem z Lisowem i jego dziećmi do Moskwy. Są tam takie zdjęcia, nie wiem, czy je mamy, ale możemy później znaleźć, gdzie na lotnisku zgotowały im przyjęcie reżimowe media rosyjskie. Miał miejsca liczne wywiady oraz konferencje agencji prasowej Regnum, w którym wystąpił jego ormiański wspólnik, właśnie ten Kandyzjan. Także to się działo właśnie 5 lat już po agresji rosyjskiej.
Jeśli Rosja oficjalnie, bo wiecie, wszystko co się w Rosji dzieje, to nie są żadne działania spontaniczne, wiecie, to nie grupa obywateli tam wzięła i coś zrobiła, nie? Tylko mamy ewidentne państwowe działania, które z jednej strony no, hucznie witają Lewandowskiego, a z drugiej strony mamy zainteresowanie reżimowych mediów, które też są bezpośrednio przez Kreml sterowane i one mają pokazywać, że to jest dobry prawnik i że bardzo taki prorosyjski, czy że Rosja go uznaje. To jest taki sygnał wysłany w świat. No i teraz, kiedy dodamy to, co mówi pan Arłukowicz, że to zresztą i dziennikarze też opisywali, także to dość głośna sprawa,
jeszcze też można,
że Moskwa wręcz mówi swoim obywatelom, to jest prawnik, do którego Moskwa ma zaufanie. Macie kłopoty w Polsce, walcie jak w dym do Lewandowskiego.
Trzeba jeszcze też powiedzieć, że to też było już publikowane wielokrotnie, że za rządów PiS-ów do tej kancelarii płynęły setki tysięcy złotych za przeróżne tam te czynności prawne, tak to można powiedzieć, które ta kancelaria teraz świadczyła na rzecz tam Ziobrowego ministerstwa.
Widzicie, jak spotykają się interesy PiS, Moskwy i jeszcze tego takiego fundamentalistycznego środowiska katolickiego Ordo Iuris, to trzeba na to nałożyć to, co powiedział prokurator Blajerski w zeszłym tygodniu, mówiąc o rosyjskich powiązaniach Kaczyńskiego i stworzonej przez niego partii, najpierw Porozumienie Centrum, potem Prawo i Sprawiedliwość. To są wszystko twory ruskie, zbudowane pod nadzorem i za pieniądze Kremla. Odsyłam do programu z poprzedniego tygodnia. No i teraz widzimy nową odsłonę. Kaczyński już powoli odchodzi w siną dal. Z PiS-em nie wiadomo, co będzie. Czy się podzieli, czy jakoś się przyłączy do Nawrockiego. A mamy tu tego mecenasa, który pomagał wtedy PiS-owi. Oczywiście Ordo Iuris.
Tu jest
oczywiście
właśnie
też
ta rodzina.
Rosjanie,
a tu po prawej to jest chyba ten ruski ambasador. Zaraz go sprawdzimy, nie?
Prawdopodobnie no, ktoś tam z Rosji.
Tak go kojarzę.
Ktoś tam jest. Także tu mamy nałożenie tych interesów już nie na Kaczyńskiego, tylko zobaczcie, te aktywa wszystkie przenoszą się na już Nawrockiego i już ingerencja Moskwy w prawodawstwo polskie następuje przez tak zwany Pałac Prezydencki. To jest najgorsze. Może jeszcze gorsze rzeczy mogą się zdarzyć, ale mamy już
konsul Federacji Rosyjskiej.
Bezpośredni wpływ Moskwy za pomocą Pałacu Prezydenckiego na polskie ustawodawstwo. Mówiliśmy już o Korneluku, że broni interesów cerkwi moskiewsko-watykańskiej, chcąc karać więzieniem za samoobrażenie uczuć religijnych. Zobaczcie, jaka to jest niewspółmierna obrażenie czyichś uczuć. To praktycznie wszystkim można zrobić. Ludzie mają różne uczucia, niektórzy nie za bardzo, bardziej i tak dalej. I za to kara więzienia ma być, rozumiecie? Za jakieś zniesławienia, za tam pomówienia, za obrażanie. No to jest proces cywilny, nie? A tu za obrazę czyichś uczuć ma być więzienie. No i Korneluk powinien od razu zostać już zdymisjonowany. Ja nie wiem, premierze Tusk, jak pan może coś takiego tolerować, nie? Pan, który mówił, że tu właśnie wpływy Kościoła katolickiego, Cerkwi Watykańskiej zostaną zminimalizowane, że tam i obiecywał pan i Fundusz Kościelny. Jak pan może tolerować na stanowisku prokuratora krajowego, oczywiście no tam przez prokuratora generalnego, ale za to wszystko premier ponosi odpowiedzialność, człowieka, który tak jawnie broni interesów cerkwi moskiewskiej i cerkwi watykańskiej, bo tylko te dwie cerkwie powiedziały, że one chcą więzienia, że to jest dobra sankcja.
Mamy wasze pierwsze komentarze. Jaro pisze, czy pan pastor nie za często widzi wszędzie ruską agenturę? Mam wrażenie, że ostatnio w każdym programie ktoś inny jest ruskim agentem. Według mnie trochę robi się z tego obsesja. Taką obsesję.
Cały czas ci sami. Przypominam, proszę dokładnie te programy obejrzeć. Szefem siatki KGB jest Kaczor, a szefem siatki GRU jest Macior. Także nie ma tutaj żadnej, że tak powiem,
szukania też pana Arukowicza,
i tak dalej. Ale nie, ja tylko pokazuję, że my jesteśmy konsekwentni, pokazujemy tych dwóch ludzi, którzy są ruskimi aktywami, jeden z KGB, drugi z GRU na Polskę, a po drugie to nie my mówimy, tylko już cała Polska, także proszę tu nie siać ruskiej dezinformacji. Pozdrawiamy służbowo.
Monika pisze, rada adwokacka też powinna mu się przyjrzeć dokładnie. Bandowskiemu.
Wiesz, to powiedział prokurator generalny Żurek. Powiedział tak. Na korytarzach słyszę, że prokuratorzy nie ruszają zbrodniarzy z PiS-u. Dlaczego? Bo się boją. No to jak rada adwokacka ma ruszać tego typu persony związane z Moskwą? Bo się boją.
To może zobaczmy teraz jeszcze w tym kontekście ciekawe...
Dlatego albo będzie ostre cięcie i wrócimy do stanu praworządności. Tu już troszeczkę premier Sikorski tak no ostrzej zabrał głos. Wcześniej mówiliśmy o panu marszałku Czarzastym, że on wyszedł przed Tuska, można powiedzieć. Tusk to tak z tyłu się troszkę chowa i tak tam coś powie, coś zatwituje, coś delikatnie.
Filmik nagra,
tak. Coś tam jakiś filmik, coś tamtego. A tu jasno przeciwko Nawrockiemu wystąpił marszałek Czarzasty, a teraz premier Sikorski. Premier Sikorski mówi, że w związku z tymi rewelacjami, że siły obce, tu ten Simon mówi, a to jest domena MSZ-u, wpłynęli na...
To wymaga sprawdzenia.
Może przeczytaj, proszę.
No tyle właśnie napisał, to jest, przeczytałem. To wymaga sprawdzenia i tu przypiął Państwową Komisję Wyborczą.
To jest bardzo ważne.
Żurka, no i też prokuraturę. I podał to, co myśmy już dosyć dawno temu Państwu mówili, taki artykuł Foursquare o tym, że medialne, internetowe, te przeróżne narzędzia rumuńskie były wykorzystywane w polskiej właśnie promocji Karola Nawrockiego. Tam są konkretne organizacje, jest konkretna firma FDS z Bukaresztu, jest ten Money Chat, czyli ta no powiedzmy narzędzie właśnie do Facebooka, żeby opłacać. Reagować. Tak. Nie chodzi, żeby reagować na ludzi, którzy reagują na posty, tak? Że ty wtedy, jak ktoś ci tam coś polubi, od razu możesz coś tam do niego wysłać, już podjąć z nim interakcję.
Tu jeszcze sprecyzuję, że nie chodzi o rumuńskie w sensie państwa rumuńskiego i narodu rumuńskiego.
No tak, tam powiązania idą oczywiście do MAGA, czyli
moskiewskie jaczejki zarejestrowane w Rumunii. O, to tak by trzeba powiedzieć.
Tak, to tam nie? Są jeszcze inne rzeczy, tam są pisowcy, którzy mówi, że właśnie Simon przywiózł Nawrockiemu ludzi właśnie od internetu, od mediów, jaki też z nich korzysta. Też są w administratorach kont, które wspierają Nawrockiego, są też rumuńskie nazwiska, także tych śladów jest dużo. Nie? I
mówiliśmy,
to właśnie podaje premier Sikorski.
Mówiliśmy, że ta ingerencja nastąpiła z dwóch kierunków. Z jednej strony magicy od Trumpa wspomagali i tutaj takim dowodem na to jest ta konferencja CPAC w Rzeszowie. Ale oczywiście takich poszlak było więcej. To, co robi ambasador USA, ten, który chce obalić rząd polski i tu z Nawrockim w tym celu się spotyka, to pokazuje, że no to naprawdę jest szeroka operacja. To nie jest
ambasador
jakaś...
z Izraela, przypomnijmy.
Tak. Tak, ambasador...
Z Izraela, Stanów Zjednoczonych.
Oni mają dwóch teraz, ale...
To jeszcze to będzie o z kolei jeszcze... amerykańskim ambasadorze w Izraelu.
O, ten co to już poszedł grubo, poszedł grubo, ale to zostawmy jeszcze na później. Wracamy tutaj, czyli że mamy amerykańską silną ingerencję, łącznie ze służbami specjalnymi i tak dalej, i tak dalej. I mamy interwencję sowiecką, czy rosyjską, przez Rumunię, przez właśnie tego Simona. Oczywiście i Simon, i Nawrocki pojawiają się w obu tych narracjach, ale co do Rumunii, co do tych wpływów rosyjskich w Rumunii, no to są już dowody. To tam i sąd to potwierdził rumuński.
Zresztą był przecież wywiad, pokazywaliśmy Państwu jakiś czas temu wywiad z tym Steve'em Bannonem, czyli tym bardzo bliskim, jeśli nie najbliższym przyjacielem właśnie Epstein, to Simon mu powiedział, że on i Nawrocki są na liście MAGA, czyli mają ten ticket MAGA, czyli tak są na to właśnie, że oni są namaszczeni przez MAGA, czyli ten ruch amerykański, właśnie amerykańsko-rosyjski tych Epsteinowców. Nie?
I teraz mamy wypowiedź ministra spraw zagranicznych. To jest bardzo ważne. To już nie są tylko takie nawoływania publicystów, tak jak my, jeszcze inni to przecież robią. Tomek Wiejski też bardzo często pozdrawiamy, też mówi o tym przeliczeniu głosów, czy w ogóle rozliczeniu tych wyborów. Tu decyzją właściwą byłoby unieważnienie i powtórzenie w demokratycznych warunkach, bo ten wybór absolutnie nie da się zmieścić w standardach państwa demokratycznego. Teraz mamy głos już bezpośrednio z rządu, ranga wicepremier i minister spraw zagranicznych zwraca się, no oczywiście w Polsce, no to już jest, zresztą na całym świecie, polityka twitterowa, nie wiem, czy jest oficjalne pismo, ale na Twitterze zwraca się bezpośrednio do Komisji Wyborczej, Państwowej Komisji Wyborczej, że tu nastąpił obcy wpływ, który powinien wpłynąć na unieważnienie wyborów. Czyli to mamy pierwszy taki po okresie prawie pół roku takiego wyciszenia sprawy przeliczenia głosów.
Takie słowa mocne to nie padają jak unieważnienie, to tylko pisze o sprawdzeniu. W tej sprawie mamy sądę, czy wypowiedź Sikorskiego o wpływie zewnętrznym na wybory prezydenckie to sygnał do unieważnienia ich, unieważnienia wyboru Nawrockiego. Macie tak, nie, inaczej głosujcie na naszym YouTubie.
Ja jednak pozostanę przy swoim zdaniu, że to jest jednak sygnał, bo minister od dyplomacji wypowiada się dyplomatycznie. Ja nie muszę się wypowiadać dyplomatycznie. Mogę raz tak, jak tam kontekst jest do tego, a minister spraw zagranicznych, póki pełni urząd, no to powinien cały czas wypowiadać się dyplomatycznie. Czyli wezwanie Państwowej Komisji Wyborczej do sprawdzenia tego, no to jest już, to jest bardzo poważny sygnał dyplomatyczny, że wybory zostały sfałszowane.
Może to być też tak, że to jest kolejny nacisk, bo teraz wiemy, o co idzie wojna, o to, czy Nawrocki zawetuje tą ustawę o tym, tej pożyczce SEJS. Pamiętamy, tam 3,2 chyba procent, tak oprocentowana w euro, czyli w bardzo stabilnej, jeśli nie najstabilniejszej walucie ostatnich tam 20 lat. Pamiętamy, PiS oczywiście porzucał na 6%, tam przy jakichś wunach czy w czymś tam, wiesz, tam jakichś koreańskich, przy różnych też innych
oczywiście
w Stanach Zjednoczonych, także razy dwa była ta pożyczka.
Mniej więcej 10% tego kontraktu poszło na łapówy. Na łapówy. No i to już prokuratura bada ten wątek. Już oczywiście ten płaszczak tam jest na rzeczy wymieniony, to już mówiliśmy.
No i minister Sikorski pisze, ruska trolownia dostała turbo do ładowania, by zwalczać sejf. Putin naprawdę nie chce, aby Polska miała obronę przed jego dronami. I jest też ciekawa wypowiedź, dlaczego pisowcy, bo pisowcy teraz mówią, że jest warunkowość taka, wiesz, że później będzie Berlin nam mówił, czy dać im te pieniądze, czy nie dać, jak w zależności kto wygra wybory. Zobaczcie, jak Sikorski na to odpowiada.
O to pytał też dość wyraźnie pan prezydent. Jak jest z zasadą warunkowości w programie SAFE?
Jest zasada warunkowości taka sama, jak we wszystkich innych programach wydatków europejskich. Nie wolno kraść. I mam nadzieję, że to nie jest ten powód, dla którego dzisiejsza opozycja jest sceptyczna.
Mam nadzieję, no.
Pięknie tych dziadów zaorał. Brawo, brawo. Premierze Sikorski, tak przy okazji dzisiaj pańskie urodziny, to tu od całego środowiska, oczywiście od nas, tu z redakcji, ode mnie. Życzenia, żeby pan odegrał jeszcze większą rolę w polskiej polityce, jeszcze większą dobrą rolę w polskiej polityce, żeby rzeczywiście to nazwisko Sikorski jeszcze bardziej jaśniało w polskiej historii. Tego panu z całego serca życzę.
To jest twój rocznik, nie wiem, czy wiesz.
A to znaczy, że nie mogę życzyć?
Nie. Właśnie, że możesz, powinieneś.
Może chciałbyś, żeby też i nazwisko Chojecki też jeszcze bardziej błyszczało.
Ale tak ci tylko mówię.
Wiesz, wielu hejterów się bardzo, bardzo stara. Tu rozgłaszają różne kalumnie i plotki, ale są też i pozytywne sygnały właśnie w sobotę na kanale Janka Pińskiego ukazał się mój wywiad, znaczy w sensie ja byłem pytany tym razem z panią Iloną Arte, także kto chce, może sobie obejrzeć. Tu przynajmniej rozmowa jest na poziomie, bez tych rosyjskich, hejterskich różnych kalumni.
Jeszcze wracając, bo zaraz będziemy jeszcze właśnie, no to może dokończmy ten temat SAFE. Czy myślisz, że to, co minister Sikorski napisał, że powinna zbadać prokuratura, Żurek i tak dalej, te wybory, to jest jakiś lewar na Nawrockiego, żeby nie wetował tej ustawy o sejfie, no bo teraz jest o tym właśnie, jeszcze ta ustawa nie wyszła z Sejmu, także on jeszcze jej nie może zawetować, no ale wiemy, jaka jest kampania medialna, żeby to ewentualne weto usprawiedliwić przed ludźmi.
Wiemy, czego chce Moskwa, czego chce też środowisko Trumpa, bo to oznacza, że większość tych pieniędzy pójdzie na wspieranie przemysłu polskiego. Ja się dziwię, że Solidarność tego Dudy, tylko tego drugiego, tak siedzi cicho, a wręcz wspiera właśnie niszczenie polskiego przemysłu.
No i tam mówią na przykład, wiesz, Stalowa Wola mówi, że 20 chyba miliardów, chyba euro, chociaż może być może złotych, to trzeba
tak
by sprawdzić.
Tak czy siak, jest to ogromne
suma. Pieniądze. Pójdą do Stalowej Woli właśnie z tego sejfu.
I oczywiście Solidarność chce, żeby nie poszły, nie? Czyli to jest pierwsza aberracja moskiewsko-amerykańska. Czyli widać, że ci politycy czy
Błoty
związkowcy
pisze,
absolutnie nie służą Polsce, tylko obcym interesom. Prawdopodobnie nie za darmo. To żebyście związkowcy też wzięli to pod uwagę, jaką tam pensję ma ten Duda i czy to są jedyne jego dochody. Bo u pisowców to jest tak. Zarabia 15 tysięcy, buduje willę za 5 milionów.
No widzisz.
Chyba Dworczyk
tak
właśnie.
Za komuny.
Będziemy zaraz to badać, ten wątek, ale już tu się coś śmierdzi. Oczywiście nie Nawrocki, tylko Morawiecki. Już na miliard aferka, wiecie, mieliśmy Orlen, miliardowe afery. Teraz zakup węgla, Morawiecki już jest na miliard afera. Straty Skarbu Państwa i różne takie rzeczy. Także tu cały czas widzimy, że mamy do czynienia z nierozliczonym złodziejstwem. Z nierozliczonym złodziejstwem na ogromną skalę i ten tu do prokuratury wpis i do Państwowej Komisji Wyborczej ja rzeczywiście traktuję jako poważny sygnał. I to mówię, nie tylko rozgrywki, jeśli chodzi o samo sejf, i tę jedną ustawę.
Myślisz?
Tylko myślę, że oni zobaczyli, że absolutnie z Amerykanami nie da się dogadać. Myślę, że akcja tego Thomasa Rose pokazała, który chciał wywrócić stolik rządowy, usunąć premiera. Myślę, że to jest sygnał, że oni już mówią dość gadania, dość ustępowania Amerykanom. Zaczynamy, że tak powiem, działać na rzecz impeachmentu czy innego unieważnienia wyborów, bo to są różne możliwości, tak samo jak i Trumpa mogą za niepoczytalność, 25. poprawka, mogą klasyczny impeachment zrobić, także mają różne tam warianty. Także ja odczytuję to, że to nie jest tylko kwestia safe, żeby tu można było inwestować te pieniądze w Polsce i w Europie. Zresztą chyba minister Sikorski też jasno napisał, że czy Duda zawetuje, czy nie zawetuje, to i tak safe wejdzie.
Już jest bater.
Tak?
Tak. Tu jest... Już Duda już nie może wetować nic. Aha. On se może wetować teraz w jakimś tam amerykańskim think tanku 20 zł.
Przepraszam za pomyłkę. W każdym razie już Nawrocki niczego nie zawetuje, bo ta ustawa, znaczy do tego nie jest potrzebna ustawa. Ustawa była potrzebna, żeby ułatwić tam inwestowanie tych pieniędzy i większą przejrzystość przy tym zachować. Właśnie tego PiS się boi, no bo jak przejrzystość to trudniej kraść, a to są złodzieje przecież i to jeszcze Ruscy, czyli tacy nie zawsze wyrafinowani, oni najlepiej by tak na chama, jak to któryś z tych złodziei powiedział, my kradniemy, ale zgodnie z prawem, także no. Legalnie kradną, to oni to lubią najbardziej, a potem jeszcze taką ustawę, pamiętasz przy pandemii, no kto nakradł i inne przestępstwa popełnił, to ta ustawa daje abolicję na wszystkie pisowskie złodziejstwa, także oni taką, wiecie, to jest narympał, czyli na bezczela, a jakieś te inne takie bardziej wyrafinowane, to nie jest ich, to już Moskwa musi ich instruować bezpośrednio, tak jak Wasin szkolił tego ciemniaka Kaczyńskiego, żeby z niego tam jakiegoś...
Myśliciela. To, że mówi, że on pozuje agenta. Na myśliciela.
Także mówię, nie chodzi tylko o tę ustawę safe, tylko myślę, że rząd zobaczył, że po pierwsze nie da się nic w Polsce naprawić przy tym Nawrockim w Pałacu Prezydenckim. On będzie dążył do obalenia konstytucji przez metodę faktów dokonanych, że będzie chciał dla siebie prerogatyw, które absolutnie mu nie przystoją i będzie dryf państwa. Praktycznie nie będą mogli nic zrobić. No i przegrają wybory. A tu przecież wiosna na Węgrzech, nie? Tu mają być wybory, też polecamy. Też i ruch w internecie jest, żeby wspierać bratanków.
Tak, możemy pokazać te hasztagi. Tisza, bo to mówi się Tisa, ale pisze się hashtag Tisza 2026, to jest ten jeden o nazwie partii, a drugi hashtag, który jest warty do wpisywania, to jest Madziar 2026. Dwa te hashtagi możemy pokazać, bo tam już zaczęli zbierać podpisy i oni tak jakoś zbierają obok siebie. Nie wiem, czy tak przepisowo muszą mieć, że obok jest stanowisko
chyba nie musi tak być, ale tak zwykle jest, bo Fidesu, jest jakieś miejsca, gdzie są
obok
ludzie.
Jest stanowisko tej Tiszy, no i możemy pokazać na przykład zdjęcie, że do tego Fidesu to tam się nikt nie garnie. Tam. Mamy chwilę jeszcze, a możemy też pokazać też filmiki, zaraz zobaczycie w tle, mam nadzieję, jakie tam kolejki są do, tutaj mamy kolejkę do właśnie do składania podpisów w listach wyborczych tej Tisy, a
normalnie
jeszcze...
Normalnie jak w Krakowie, nie? Takie...
Jak w Radomiu.
Nie, no spokojnie. W Lidlu chyba. Tak, jak już się na planty wychodzi... To mniej więcej podobne klimaty.
A
no,
mamy też zdjęcie to. Drugie, pokażcie jeszcze jak tam właśnie jest przy tym, przy Fidesie jest pustka, a przy tutaj widzicie po lewej jest kolejka, co tak jak są takie, wiesz, żarty, że tam w piekle są jakieś kolejki z różnymi okienkami, to tutaj właśnie tak jest, nie? Do Fidesu nikt nie stoi, a tam do tej Tiszy dużo, także jeszcze raz hashtag Tisza 2026 i Madziar 2026.
Jeśli chodzi o niebo i piekło, to większość tych dowcipów jest budowane na fałszywej teologii katolickiej, także ja polecam najpierw przeczytanie Nowego Testamentu Jezusa. No to już wtedy o niebie i piekle tam więcej się można dowiedzieć z pierwszej ręki, bo Jezus powiedział, słuchajcie, kto z was poszedł tam i wrócił, żeby powiedzieć, jak tam jest? A ja właśnie stamtąd przychodzę.
Jeżeli temat jeszcze ministra Sikorskiego, to przypomnijmy, bo też jest fajna wypowiedź do prezydenta, bo przypomnijmy, jak Trump, nie wiem, z pół roku temu trzeba by tak powiedzieć, jak walczył tymi cłami, tam wiecie, tam już i na 150 chyba na Chiny nałożył, na innych też tam nakładał, zdejmował, w zależności, którą nogą wstawał, to wiesz, raz te cła wchodziły, raz nie wchodziły. No i teraz Sąd Najwyższy mu powiedział, że...
Uwalił
te cła, ale on się nie przejmuje. No powiedział, że te cła są nielegalne, to on wprowadził 15 zamiast 10, podwyższył jeszcze.
Nowe wprowadził, bo tamte, no teraz wszyscy już i zarówno rynek wewnętrzny,
już
tu już
są
Stany,
pozwy o odszkodowania.
Miliardy dolarów do budżetu federalnego, centralnego, żeby zwracać tam Stanom za zakupy, które z tymi cłami i tak dalej. Tu już Unia Europejska.
W ogóle Trump powiedział, że on może zniszczyć Stany, taką miał wypowiedź. Jak będzie chciał, to zniszczyć. Ale o co chodzi? Minister Sikorski pisze tak. Radbym znać stanowisko @prezydent.pl w sprawie nowych amerykańskich ceł, które mają być nałożone na całą Unię Europejską w miejsce tych, które Sąd Najwyższy USA uznał za nielegalne. Serdecznie zachęcam do interwencji w Białym Domu.
Ale to jest dobre z tą małpą.
Małpa prezydent.pl. No, tak jest napisane. Roman Giertych podał ten tweet i tam z pamięci cytuję, powiedział, że już negocjacje są, trwają. Trump chce, jest gotów znieść cła na Polskę w zamian za to, żeby przydacza więcej nie przysyłać. Także tak napisał mecenas Roman Giertych.
To się bardzo,
możecie sobie
bardzo
na Twitterze zobaczyć.
Przestraszyli. A tu oczywiście, jak jest pisowiec, to jest afera, tym razem z żoną przydacza. No ale to odsyłamy was. Można sobie znaleźć, ile tam...
Z tych humorystycznych
ile
jeszcze
ile przytulili za rodzinka pisowska kolejna.
Jeszcze chciałeś o tych uściskach dłoni porozmawiać. To jest dosyć ciekawa teoria. Pokażmy tam tego tweeta.
A to Węgier wymyślił.
Jest matematyk węgierski Erdos, Pol chyba Erdos, tak się nazywał, udowodnił, czy najpierw zaprezentował, ale też, no wiadomo, pokazywał też tą teorię. On był specjalistą od grafów, ale że na całym świecie tak zwana zasada małego świata, 6 uścisków dłoni, że pomiędzy dwoma dowolnymi osobami na całym świecie można znaleźć, jeżeli byśmy zbudowali, że ten zna tamtego, a tamten zna następnego i to tam, że dobrze zna, nie tak, że tam, wiesz, gdzieś tam raz widział, to
między każdymi... razem jechali.
Między każdymi dwoma ludźmi można, wystarczy 6 takich połączeń odnaleźć, że ten łańcuch będzie składał się z 6 osób właśnie znajomości. No i tutaj podają, że między Batyrem a Putinem jest tylko 4. No, że wystarczy, bo
znaczy...
jest... Batyr do Lewandowskiego, no to pokazaliśmy. Lewandowski ze Schmidtem, druga interakcja. Schmidt z tym, z Łukaszenką, też prosta, bliska relacja. No i Łukaszenko z Putinem też prosta, także u nich jest bliżej nawet niż, wiesz, niż na całym świecie.
Bliżej niż średnia wskazuje, czyli naprawdę tu na podstawie matematycznej tylko teorii widać, że zażyłość Nawrockiego
jest bliska.
Z Putinem jest bliższa niż przeciętnie w świecie.
To może porozmawiajmy jeszcze tak. Marszałek Czerzasty może jeszcze ten temat. Dzisiaj odwiedził Kijów. Wiemy dobrze, że wiadomo, wizyty w Kijowie nie są zapowiadane. One, my się zawsze dowiadujemy o nich, jak już gdzieś tam ona jest, albo nawet już ta osoba wyjeżdża ze względów bezpieczeństwa. No i marszałek Czerzasty ogłosił, że polski Sejm będzie wspierał dążenia Ukraińców w drodze do Unii Europejskiej. Taką deklarację tam podpisał. W Kijowie na razie wiele więcej informacji nie mamy. Mieliśmy za sobą trudną historię, ale z tej historii trzeba wyciągać wnioski, a w oparciu o te wnioski trzeba budować przyszłość. Pomożemy wam w wejściu do Unii Europejskiej. Wejdziecie do Unii Europejskiej. Tak powiedział marszałek Sejmu.
Bardzo, myślę, ważne słowa otuchy dla Ukraińców. Oczywiście wielka odwaga marszałka Czerzastego, wielka też mądrość polityczna. Zobaczcie, że jasno tu staje po stronie polskich interesów, bo mówi też, że kiedyś wojna się skończy i wtedy przystąpimy do odbudowy. Tak jak razem teraz pomagamy wam w obronie przed Rosją, tak też liczymy, że będziemy razem z wami odbudowywać wolną Ukrainę i pokazuje, że droga na zachód, no to tak oczywiste powinno być dla wszystkich polityków ukraińskich, droga na zachód z Ukrainy, to jest przez Polskę. i z Polską. Także warto o tym pamiętać. To też przesłanie dla polityków i tych naszych słuchaczy, bo też na Ukrainie nas słuchają, jak wiemy. Jesteśmy też zaangażowani w pomoc Ukrainie i byliśmy od pierwszego dnia praktycznie wojny, że tu Polska i Ukraina mają wspólne interesy i warto, żeby to pielęgnować po zakończeniu wojny, że kiedy tam się różne wyścigi różnych firm, to takich, to śmakich, to Amerykanie, to Niemcy, Francuzi będą tam chcieli pomagać, to żebyście Ukraińcy pamiętali, że to z Polakami mamy, macie wspólną historię, mamy razem wspólne cele, wspólne interesy. Moskwa jest naszym największym zagrożeniem. Tu przy okazji tak opowiem o takim filmie Pojedynek. Tam też
mamy występuje wideo, możemy pokazać.
Jeśli możemy?
Tak.
No to pokażmy, a zaraz powiem, co, jakie takie wnioski właśnie w tej sytuacji Polska, Ukraina, Rosja.
Smutek i duma. Wychodzimy właśnie z filmu Pojedynek. Pojedynek między kim a kim. W scenariuszu no to tak napisane jest, że między polskim oficerem a sowieckim NKWD-stą, który próbuje złamać polskiego ducha, ale w rzeczywistości to jest pojedynek wschodu, Azji, z zachodem, z wolnością, z wartościami chrześcijańskimi, z ideami, w kontrze do barbarzyństwa, materializmu i egoizmu.
Z jednej strony duma i wzruszenie, a z drugiej strony taki gniew. Wychodzisz z tego filmu wkurzony.
Film, jak się domyślacie, bo jest kontekst Katynia, kończy się po ludzku tragicznie, ale jeśli inaczej spojrzeć na zwycięzców i pokonanych, to możemy być dumni z naszych przodków i możemy być dumni, że żyjemy jednak w cywilizacji Zachodu i że nasze serce, nasza dusza, nasz umysł brzydzi się Azją, brzydzi się barbarzyństwem.
Ten film też się przeżywa w obliczu tego, co się dzieje na Ukrainie. Tak jak Ruscy kłamali o Katyniu, tak teraz też kłamią, że oni wcale nie prowadzą wojny z Ukrainą, że to nie ich jest wina, że to jest jakaś operacja i że na
dziejowa konieczność.
Tak, i że tak naprawdę to winni są sami Ukraińcy, że Rosjanie ich mordują.
Jest to starcie cywilizacji. 80 lat temu to my, Polacy, obywatele Rzeczpospolitej, płaciliśmy tę cenę. Dzisiaj tę cenę płacą Ukraińcy. Dlatego to, czy jesteś cywilizowanym człowiekiem, czy należysz do cywilizacji chrześcijańskiej, można poznać po tym, czy dzisiaj popierasz Ukrainę w kontrze do barbarii rosyjskiej. Jeśli jesteś tak jak Braunowcy, Konfederaci, część PiSu, za Moskwą albo przeciw Ukrainie, to znaczy, że w ogóle nie rozumiesz, na czym polega cywilizacja wolności i godności, do której należeli nasi przodkowie i do której ja chcę należeć. Mam nadzieję, że ty również.
Film Pojedynek w kinach od 27 lutego. Ty już widziałeś, polecasz, rozumiem, tak?
Tak, myślę, że bardzo wartościowy film i on pokazuje to, co rozumiała nasza inteligencja, nasze elity przed wojną, zresztą już w czasie zaborów też ta świadomość coraz bardziej się kształtowała, ale w czasie dwudziestolecia, szczególnie po tej wojnie bolszewickiej, to już było jasne. I tu podam wam Józef Mackiewicz. Niemiecka okupacja robi z nas bohaterów, a sowiecka robi z nas gówno. Braun. Zobaczcie, jak to się w historii złożyło. Rydz Śmigły, też przecież bohater wojny z Rosją 20 roku. Jeśli napadną na nas Niemcy, zabiorą nam tylko wolność, ale jeśli wejdą do nas Rosjanie, zabiorą nam duszę. Zobaczcie, jak ludzie rozumieli, że tu jest wojna o cywilizację, wojna o nasze umysły, dusze, serca, jak zwał, tak zwał. I ten film Pojedynek bardzo pięknie to pokazuje, stąd najbliższy weekend już będzie ogólnodostępny. Weźcie, jeśli macie nastoletnie, takie tam późniejsze dzieci, bo oczywiście jest tam, jak są Sowieci, no to są jakieś brutalne sceny, ale myślę, że tak 16 lat, to spokojnie już można ten film polecić takim widzom. Fajnie zrobiony. Jest też wątek ukraiński. Nie będę spoilerował, ale pokazana jest wspólna walka przeciw Rosjanom, Polaków i Ukraińców. To jest ciekawe w naszej kinematografii. I to, co się dzisiaj dzieje, to o czym dzisiaj mówimy, o tym Lewandowskim, o Nawrockim, o wpływie Moskwy, o tych Polakach, którzy popierają ten wpływ Moskwy. Przecież tu jest partia w Sejmie Polskim, wyobraźcie sobie, gdzie jeden z tych przedstawicieli, to on mówi, że on chce ruskiego mira, że on woli ruski mir niż Zachód. Nie? To on to wybiera. To właśnie zrobi. Jemu już chyba zrobili gówno z mózgu i on teraz chce, żeby innym Polakom też dokonać takiej trepanacji czaszki i żeby zamiast mózgu, zamiast myślenia wartościami także Jezusa Chrystusa, wartościami chrześcijańskimi, myśleć sowieckim bolszewizmem, pragmatyzmem, że jednostka niczym, że tylko masa i tak dalej. Chcą wam nasrać do łba te brauny, konfederacje, kaczor i maciorka.
W temacie ukraińskim jeszcze możemy porozmawiać o też dosyć bulwersujących sprawach, chociaż niestety już się do nich przyzwyczailiśmy, czyli do prorosyjskiego zachowania Węgier. I teraz dołącza Słowacja, bo grożą wstrzymaniem prądu.
Chyba już dzisiaj wstrzymali.
Dzisiaj, bo dzisiaj był ten temat, koniec ultimatum. Tam prąd i chyba olej napędowy, który szedł z Węgier i Słowacji na Ukrainę. Wiadomo, Ukraina kupuje prąd od Polski, od państw ościennych.
Bo ci dlatego, walą w elektrownie. Tak.
Dlatego, że Ruscy, bo problem jest taki, że z kolei przez Ukrainę szedł ten rurociąg Przyjaźń, który naftę do, i wiadomo, produkty pochodne na Węgry i na Słowację z Rosji przekazywał, tam z Białorusi. I Ruscy rozwalili ten rurociąg. No i teraz Węgrzy są bez tego, płaczą, Słowacy też, no i narzekają, że Ukraińcy za wolno naprawiają.
A nie, ale ja mam taką propozycję. Niech ekipy remontowe z Węgier i ze Słowacji wyruszą bohatersko właśnie i ratują niech swój kraj, reperując to, co Kacap zniszczył. Zapraszamy. Znaczy, nie wiem, czy się tam zgodzi Ukraina, ale nie słyszałem o takim postulacie, żeby chcieli sami sobie naprawić, nie? Niech, mówią, Ukrainiec, niech się naraża, niech ginie. Chcecie Węgrzy? Chcecie Słowacy? Jedźcie sobie naprawić.
No, ciekawe, czy pojadą. Mamy wyniki naszej sondy. Czy wypowiedź Sikorskiego wpłynie na wybory, na unieważnienie wyborów Nawrockiego? Tak, 86, nie 9, inaczej 5, prawie 900 głosów. Dziękujemy wam za każdy z nich. Chcesz jakoś skomentować?
No, ja tak myślę, że nasi widzowie też to czują, że sytuacja nabrzmiała tego konfliktu zachodu i wschodu, że mamy ogólnie pałac prezydencki w kierunku Moskwy skierowany. Zresztą nazwa pałac namiestnikowski, bo tam sołdat, ruski namiestnik siedział, jakiś tam książę czy inny dziad kacapski. Stąd pałac namiestnikowski bardzo pasuje do tej nazwy. No i mamy rząd, mamy premiera Tuska, ministra Sikorskiego. Mamy oczywiście większość sejmową, mamy marszałka Czarzastego, którzy jednak pomimo różnej przeszłości chcą na Zachód. I to jest wybór cywilizacyjny dzisiaj dla Polski. Moskwa czy Zachód? Pogaństwo, barbarzyństwo czy chrześcijaństwo? Prosty wybór. Dla Polaków, którzy mają mózgi, jak już masz gówno, no to już nie możesz tego pojąć.
Mamy super czat, Marcin Lewicki. Pozdrawiamy serdecznie, Marcin Sabinko oraz mama Danusia. Dziękujemy za
pozdrawiamy
waszą pracę.
Również.
Pozdrawiamy, dziękujemy. W kontekście super czatu przypomnimy o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. Łapka w górę, oczywiście komentarz. Zostawcie też później po filmie ten komentarz. No i prosimy was o wsparcie finansowe naszej telewizji. Funkcjonujemy dzięki waszemu wsparciu. Na dzisiaj 608 osób wsparło w lutym telewizję Idź Pod Prąd. Został jeszcze prawie tydzień pracy, o tak powiedzmy, bo do soboty. Także jeżeli chcecie się dołożyć, idźpodprąd.pl/wsparcie, tam znajdziecie przeróżne formy. Można na przykład blikiem 791-521-721. Można też, zachęcamy do tego, ująć Fundację Twój Ruch w swoim zeznaniu podatkowym, numer 40 456 250. 9.
Wczoraj miałem kazanie na temat innego filmu, serialu, dokładnie Netflixa, Ołowiane dzieci, także jakby ktoś chciał więcej właśnie o tej roli jednostki, o jak się przeciwstawić systemowi, co jest potrzebne do tego, żeby stanąć przeciwko systemowi i wygrać, żeby system się cofnął. No to tam jakby ktoś chciał, to wczorajsze kazanie można zobaczyć. Mówiłem tam też o wsparciu na różne sposoby, że nie wystarczy tylko jeden przywódca i tak dalej, tylko musi powstać organizacja, musi powstać support, żeby to się wszystko utrzymało, ponieważ system chce zniszczyć, zdusić jednostki, będzie je atakował. I tu taka ciekawostka, że do tej pory no to tacy ruscy hejterzy obsrywali mnie czy naszą telewizję, a teraz wzięli się za to. Ja rozumiem, że to są, że tak powiem, wtyki w środowiskach liberalnych. I zaczynają, kiedy tylko ktoś tam mnie pochwali czy coś tego, to zaraz pokazują jakiś materiał sprzed tam 8, 9 lat czy więcej, że ja byłem przeciwko Unii Europejskiej na przykład. No to przecież ja mówię o tym otwarcie i tak dalej. Albo że razem z tu nacjonalistą, czy pisowcem, z Marianem Kowalskim. Noż to ja o tym mówię otwarcie i mówię, po co to robię. Zobaczcie, jak doskonale to tłumaczy no, mój przyjaciel właśnie ze strony liberalnej, czyli doktor Piotr Napierała. Ja już nie będę sam siebie tam bronił i tłumaczył, ale zobaczcie, jak to mówi człowiek, który no, jest szanowany pośród środowiska liberalnego, jak on próbuje właśnie zatrzymać taki hejt, który się pojawia przez jakichś no, dziwnych ludzi po stronie wolnościowej.
Pastor Chojecki miał rozmaite projekty, jak uczynić Polskę lepszą. Ja doceniam je wszystkie, chociaż nie wszystkich ideologia jakby mi pasuje, ale rozumiem zamysł za tym idący. Na początku, z tego co się orientuję, próbował pastor Chojecki oprzeć się o wzór Stanów Zjednoczonych, no ale one stoczyły się cywilizacyjnie, także religijnie i moralnie, więc Stany Zjednoczone już czegoś takiego nie reprezentują, ale no, można było w oparciu o przynajmniej niektóre takie natowsko-republikańskie wzorce próbować Polskę ulepszać na wzór amerykański. Gdy się okazało to niemożliwe, pastor Chojecki spróbował i jego telewizja próbowali zawrzeć swego rodzaju pakt dla ulepszenia Polski poprzez tworzenie lepszego polskiego nacjonalizmu. Dobrze usłyszeliście, bo nacjonalizm Mariana Kowalskiego to był lepszy nacjonalizm, ponieważ on miał być proamerykański, proniemiecki, prozachodni i antyrosyjski. Taki nacjonalizm to nawet ja bym poparł. Niestety nacjonalizm rosyjski w Polsce wygrał i ja doceniam właśnie to, czego Polacy nie potrafią docenić, pewna elastyczność myślenia, głęboki patriotyzm właśnie, polegający na tym, że jak się nie udało w ten sposób, to spróbujmy w inny sposób, a nie trzymać się niewolniczo jakichś tutaj wyborów politycznych zawsze tych samych, na zasadzie, że niezmienianie poglądów i tak dalej. Jest takie powiedzenie o krowie i o poglądach, prawda?
To był dr Piotr Napierała. Za chwilę przejdziemy do Meksyku, do Stanów Zjednoczonych, ale jeszcze mamy do was ciekawą nowinkę. Rekordowy tydzień w telewizji Idź Pod Prąd. Chodzi o 16 milionów, tak to reklamujemy. Na YouTubie mieliśmy 5,4 miliona wyświetleń i plus 2700 subskrybentów. Przypominam, w styczniu mieliśmy około 12 milionów wyświetleń, a tu w jeden tydzień ponad 5 milionów. Na Facebooku 9 milionów wyświetleń plus 7300 prawie 60 obserwujących i na Instagramie 1 milion wyświetleń, też dużo nowych obserwujących. Hitowa rolka z Nawrocka doniosła na męża na Facebooku 1 600 000, na YouTubie 34 000, na Instagramie 310 000.
Tak, no ciekawa, trochę rozbieżność. Ja już patrzę dzisiaj, bo to każdego dnia, wiecie, to minus 7 dni do tyłu, nie? Czyli tydzień taki niepełny. Liczony jest 7 dni do tyłu. Już przekroczyliśmy znowu 5 milionów, także mamy szansę jeszcze ten rekord poprawić, o którym mówisz. Prosimy was właśnie o podawanie dalej naszych programów, czy tego, czy innych, które się wam podobają. Także no, wchodzimy coraz wyżej. wyżej, tak gdzieś tam byliśmy na 19 miejscu.
No i... z tym wynikiem 12 milionów już byliśmy w tych statystykach tam wysoko. Także no, będzie jeszcze prawdopodobnie lepiej. Przechodzimy do...
Bardzo wam dziękujemy, bo to jest w dużej części wasza robota.
W Meksyku rozpierducha. Oj. Po całości.
Oj.
Straszne sceny. Wczoraj to wybuchło. O co chodzi? Policja zlikwidowała szefa największego tamtejszego kartelu narkotykowego. No i potem rozpoczęły się akcje odwetowe całego tego, tych członków tego kartelu. To nie jest całe Meksyku, to jest ogromne państwo tam w części tego Meksyku są, ale tam są sceny mordowania policjantów, mordowania żołnierzy, napadów na banki, podpaleń, no przeróżne.
Lotniska, dwa lotniska w kurortach, znaczy tam, które tak. obsługują te kurorty, to też, o tu widzicie chyba sceny z lotnisk, także turyści przerażeni, no oczywiście już konsulaty tu nawołują, żeby siedzieć w hotelach, nie wychodzić na ulicę, nie wiem, pewnie tam Polacy też są, też nasi rodacy to przeżywają. No taka ogólna myśl. Zobaczcie, to jest no, ogromne państwo. Kiedyś konkurowało przecież ze Stanami Zjednoczonymi, przecież i wojna była tam głównie o Teksas, ale nie tylko. Inne były tam te wojny meksykańsko-amerykańskie i Amerykanie wcale nie byli tam tacy od razu silniejsi. Nie? Czy stąd ogromne państwo, no ale niestety katolickie. No i to zarządzanie katolickie, mentalność katolicka, widzicie, jak przegrała z mentalnością protestancką. No dzisiaj, no to już, wiecie, to są takie postprotestanckie Stany Zjednoczone, tu mówił o tym doktor Napierała, ale kiedy startowali, nawet można powiedzieć, że wyżej siłą jakąś tam finansową, militarną był Meksyk niż te biedne wioskowe Stany amerykańskie, to jednak właśnie błogosławieństwo Boże, praca, mentalność zbiorowego wysiłku, budowania wspólnoty, społeczeństwa obywatelskiego, sprawiedliwości, praw obywatelskich i tak dalej, doprowadziła do ogromnej dysproporcji między Stanami a Meksykiem. Żeby to nie było, że to tylko w Meksyku, cała Ameryka katolicka, czyli łacińska, środkowa i południowa, to mniej więcej podobny stan. Rządzi jakaś katolicka obszernicza oligarchia, jest ogromna korupcja, kler oczywiście się bogaci, lud ma tylko wytrzeszczać oczy, przeróżne formy bałwochwalstwa, brak rozwiniętego społeczeństwa obywatelskiego, brak edukacji. To wszystko jest dziedzictwem no, systemu katolickiego, a tu obok Stany Zjednoczone, no widzicie, do jakiego poziomu się rozwinęły. Dzisiaj no, jest źle, to ja tam nie bronię, to chyba słyszycie, co mówię o Stanach Zjednoczonych, to nie będę się powtarzał, ale Polska jest na takim, można powiedzieć, tak trochę stoi w rozkroku, w złotym wieku, poszła w kierunku protestantyzmu, cała praktycznie większość polskiej szlachty, ale potem w wyniku kontrreformacji katolickiej jezuitów, no cofnęła się i znowu pogrążyła się w ciemnocie, w mroku zabobonu, jeszcze zresztą car podsycał jezuitów i ich wpływ na taki ludowy czy ludyczny, zabobonny katolicyzm Polaków w kontrze do zachodniego katolicyzmu. No i dzisiaj stoimy przed takim dziejowym wyborem, czy będziemy państwem Złotego Wieku, Polską Złotego Wieku, czy cofniemy się do poziomu Meksyku?
To może teraz, jeśli chodzi o Meksyk, jeszcze możemy powiedzieć, że w czerwiec, lipiec prawdopodobnie standardowo Mistrzostwa Świata piłki tak. nożnej, Stany Zjednoczone, w którym wiemy, jaki jest teraz bajzel, plus ten Meksyk, także czy oni się wyrobią w te kilka miesięcy. To jeszcze, takiej sytuacji to jeszcze nie było, no bo by musiał być zmiana albo całkiem gospodarza, albo Amerykanie całkiem przejmą, no nie wiadomo, co to będzie, przecież to są miliony kibiców, turystów.
Jaka jest rola tajnych służb amerykańskich
no, podobno
tym.
Oni brali udział, pomagali właśnie Meksykowi zlikwidować tego gangusa.
Tak, ale być może czas, timing nie został odpowiednio dobrany i być może rozpoznanie, jaka będzie reakcja, też nie została właściwie przeprowadzona. Także ja bym tu nie wykluczał, jakiejś prowokacji, bo przecież Stany bardzo tam wojowniczo, znaczy nie Stany, przepraszam, Trump bardzo brzydko tam o Meksyku i o Kanadzie się wypowiada. Także mówię, poczekajmy na dalsze doniesienia prasowe, ale jeśli już wspomniałeś imprezę wielką, no to weźmy te igrzyska zimowe i tam pojechał szef FBI, ten Patel chyba, czy Patelnia, jakoś tak się on tam nazywa.
Hindus jakiś taki.
Nachlał się tam i to oczywiście, że pojechał. Zostawił robotę, wiecie.
Kasz no Patel.
No tak, no on taką książeczkę napisał o królu Trumpie dla dzieci, zdaje się to ten. O tu widzicie, to jest szef.
Już pisze, że zamiast analizować tam 3 miliony akt Epsteina, pojechał nachlać się właśnie.
Szef tu tego federalnego, czyli tego krajowego.
FBI, no to wszyscy wiedzą.
Tak, takie jest. ABW, tak, tak, ale mówię, że CIA to operacje zagraniczne bardziej, a FBI no to miejscowe. Bezpieczeństwo wewnętrzne. On jedzie i to jeszcze może, dobra, nawet taki człowiek może ma prawo do urlopu, choć nie wiem, bo na tak wysokim stanowisku nigdy nie byłem. Wydaje mi się, że on nie powinien schodzić z posterunku na dłuższy czas, jeśli jest szefem bezpieczeństwa wewnętrznego. To, że się tam pił i zachowywał tak trochę niezbyt...
Chodzi o to, że Stany Zjednoczone wygrały finał w hokeja, tak,
tak
na olimpiadzie.
Poważnie, no to też jeszcze można by mu wybaczyć, ale jednego Amerykanie nie mogą mu wybaczyć. Wiecie czego? Ukradł państwowe pieniądze, bo poleciał rządowym samolotem, żeby swoją dupę przewieźć na ten mecz. I tu już jest protest. Tu Amerykanie się burzą, no.
No, znamy dobrze takie klimaty, także
nie, u nas
jeszcze się do polskich po prostu standardów nie przyzwyczaili.
PiSowski marszałek, który kocha wartości rodzinne, który kocha swoje dzieci bardzo i nie tylko, no to jeździł w ciągu roku 100 razy Warszawa.
Batyr przecież też tam ich całą rodzinę wziął, jak pojechał.
No, już jakby i jeszcze
dobrze, dziadka nie wziął.
Jeszcze syncia prezentował jako tu delfina jakiegoś
to na koniec jeszcze
oficjalnych wydarzeniach.
Stany Zjednoczone, powiedzieliśmy, z Żydami, to są zawsze głośne,
ciekawe sprawy.
Ambasador USA w Izraelu, Mike Huckabee, oświadczył w rozmowie właśnie z tym Tuckerem Carlsonem, to ten Carlson to jest taki, co pojechał do Rosji i tam cieszył się, znaczy dziwił się, że chleb jest w ruskich sklepach i zrobił wywiad z Putinem, to jest właśnie ten.
No to no tak jak ten, u nas Kanał Zero, to jest odpowiednik tego poziomu.
Albo jeszcze grubiej. Więc ten cały żydowski, znaczy amerykański ambasador w Izraelu stwierdził, że Izrael ma biblijne prawo do granic biblijnych, tak zwanych Wielkiego Izraela. Powiedział, że nie byłoby w tym nic złego, gdyby przejął to wszystko.
Zdaje się,
nie wiadomo,
że
co oni chcą.
Powiedział nawet, bo tak wiecie, biblijnych, no to tak nikt nie wie, ale on chyba wymienił, albo ktoś z tych żydowskich polityków wymienił, że chodzi od Nilu do Eufratu, zdaje się, jakoś tak. Coś mi tam tak się, bo zaraz się tu inne państwa zaczęły protestować.
Ten Carlson zapytał, czy jemu chodzi właśnie o te kwestie, które obiecuje Bóg potomkom Abrahama. Od Nilu po Eufrat właśnie, tak jak powiedziałeś, że w praktyce byłby to obszar obejmujący między innymi dzisiejszą Jordanię, Syrię, Liban, część Egiptu, Arabię Saudyjską i Irak. No i on mówi tak, ten Huckabee, nie jestem pewien, czy posunęliby się aż tak daleko. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby Izrael przejął to wszystko, tak powiedział, od razu już tam Arabia Saudyjska krzyczy. Co ty powiesz jako pastor protestancki? No bo chyba też powinieneś wspierać takie roszczenia żydowskie.
Zobacz, no nie, nie, spokojnie. Ja roszczenia Jezusa Chrystusa wspieram. Jak ktoś wspiera roszczenia żydowskie, no to może rabini, może politycy żydowscy.
Może Nawrocki?
To nie wiem. On chciał tam wysyłać jako taką gwardię przyboczną dla Trumpa
polskich
żołnierzy.
No i miliardzik dolarów chyba tam wpłacić.
Też by chciał
na
ogołocić.
Izraela.
Tu pamiętacie, jak wykrzykiwali tacy różni batyrowcy 447?
Tak.
A teraz chcą miliardzik z budżetu, czyli 4 miliardy złotych prawie, tak, że chcą wywalić. No 3,5 niech będzie, leci na łeb. Ale mówiąc poważnie, czyli co Biblia na ten temat mówi? Biblia mówi, że Żydzi czasów ostatecznych, to w Apokalipsie widzimy, wrócą do tych właśnie aspiracji ze Starego Testamentu. Symbolem tego jest świątynia, która ma powstać, żydowska świątynia, z częścią dla Arabów, czy taką dla innych wyznań. Jest opisana w Biblii, w Apokalipsie właśnie, jako przyszłe taka rzecz. I chyba 2 lata temu ja powiedziałam, słuchajcie, uważajcie teraz, bo ta wojna, ta z Gazą, wiecie, ta, co tak najpierw ich wpuścili, a potem zrównali Gazę z ziemią, Żydzi, powiedziałam, że ta wojna będzie się toczyć o te aspiracje Izraela. Tam nie chodzi o terroryzm, o te inne rzeczy. Chodzi o aspiracje Izraela, które oni sobie przypisują, że mają... Teraz wracają do czasów Starego Testamentu, zbudują świątynię, znowu będą ofiary te ze zwierząt i oczywiście no w dalszej części to, że będą chcieli właśnie ziemię między Nilem a Eufratem. To mówiłem 2 lata temu. Słuchajcie, szukajcie politycznych odniesień właśnie do budowy świątyni. Że polityk amerykański, już jeden wcześniejszy ambasador USA w Jerozolimie, no to wręcz pokazał taką makietę. Jest takie zdjęcie, gdzie on pokazuje za pierwszego Trumpa, pokazuje makietę odbudowanej świątyni i mówię, ta wojna to jest teraz o to. Ta, wiesz, w strefie Gazy. I zobaczcie, tu ambasador amerykański oczywiście no, to teraz ujawnił, że to o to chodzi. Powoływanie się na Biblię jest kompletnie, jakby to powiedzieć, on słyszał, że dają samochody na Placu Czerwonym, ale nie dają, tylko kradną. I nie samochody, tylko rowery, nie? To jest mniej więcej ten poziom znajomości Biblii. Oczywiście jest mowa o tych granicach Izraela obiecanych Abrahamowi, ale te granice da dopiero Jezus, kiedy wróci, a nie sam Izrael niewierzący w Jezusa sobie je dzisiaj wojną weźmie.
Jak Trump zrobił więcej dla pokoju niż Jezus Chrystus, bo on mówił, że 3000 lat.
Nie, no to Jezusowi się nie udało, a
to
Trump
on i granice
większy,
Izraela tak? zrobi, nie, co no, on ta? Tam się będzie.
Oczywiście ci...
Ci trumpiści też. Ciekawe, czy Batyr też pojedzie na jakieś otwarcie, na przecięcie wstęgi, na przykład w tej...
Aneksję Jordanii.
Nie, ja myślałem, że w świątyni może on by tam...
Może tak, no zobaczymy. W każdym razie ci bezbożni politycy, bo widać, że z wartościami, które... głosi Biblia, oni nie mają nic wspólnego. To są barbarzyńcy, dzicy. Afera Epsteina to pokazuje. Ludzie o najgorszych zbrodniach na sumieniu. Także oni tymi wartościami konserwatywnymi, tak jak Bannon z Epsteinem tu spiskowali, oni tylko ryje te zapryszczone, wystarczy na Bannona tego spojrzeć, oni sobie tylko te swoje zapryszczone, zapyziałe ryje Biblią i Jezusem wycierają, a w rzeczywistości chcą zrobić świat dyktatorów. To jest ich prawdziwy cel i tu małżonka pana premiera Sikorskiego opisała to jasno w książce Koncert Autokratów chyba. Także bardzo polecamy. N. Applebaum, tam można więcej na ten temat przeczytać. Także to, co dzisiaj wyprawia Izrael, to, co dzisiaj wyprawia część protestantów, którzy bezmyślnie i wbrew Biblii popierają te różne wielkomocarstwowe pomysły czy aspiracje Izraela, absolutnie nie jest zgodne z tym, co nakazał Jezus Chrystus dziś. Bo dzisiaj Jezus Chrystus nie nakazał odbudowy Izraela w jego granicach od Nilu po Eufrat. Dzisiaj Jezus Chrystus nakazał, żeby każdemu człowiekowi, Żydowi czy nie Żydowi, czy Grekowi, nie ma tu żadnej różnicy między Żydem a nie Żydem, żeby każdemu człowiekowi ogłosić Ewangelię o darmowym zbawieniu. Jezus już umarł raz na zawsze. Żadne ofiary za grzechy w świątyni takiej czy w kościele nie są potrzebne. Wręcz są bluźnierstwem wobec jednej doskonałej, raz na zawsze za twoje i moje grzechy złożonej ofiary Jezusa Chrystusa. Tym chrześcijanie mają się dzisiaj w pierwszej kolejności zajmować.
Jeżeli chcecie sprawdzić, czy to, co pastor mówi, jest prawdą, możemy wam taki Nowy Testament wysłać. Nie płacicie nic za niego, płacicie tylko za wysyłkę. Idź pod prąd.pl/sklep. Tam możecie kupić, znaczy zamówić taki albo kupić jakąś większą wersję, przeróżne tam znajdziecie. My się będziemy już w takim razie z wami żegnać na dzisiaj. Przypominam, o 21:00 na kanale Mega Kościół kolejny odcinek Otwórz Biblię, Księga Przypowieści Salomona. Zachęcamy
to
już
jak
teraz.
Ktoś z was, wiecie, chce w naszym gronie czytać sobie fragmenty Pisma Świętego, tak przed snem trochę, i rozważać jakieś takie zastosowania, myśli. To nie jest żaden taki formalny cykl, nie? My to robimy tak dla siebie we własnym gronie, ale jak ktoś chce tego posłuchać, no to zapraszamy wieczorami.
Tak jest, także dziękujemy, żegnamy się z wami, przypominamy, łapka w górę i komentarz. Ze mną był pastor Paweł Chojecki, dziękuję.
Dziękuję tobie i bardzo, bardzo państwu dziękuję i za te też rekordy. Dziękuję Bogu i pracy całej naszej redakcji, ale też i was. To już chyba tysiącom, może dziesiątkom tysięcy ludzi w internecie, którzy podajecie dalej te nasze programy, komentujecie i zobaczcie, jak to się razem łączy i jakie wspaniałe rzeczy możemy tu praktycznie codziennie wam mówić, jak do nowych ludzi dociera prawda, zarówno w tym ujęciu politycznym, jak też i przede wszystkim w tym ujęciu duchowym.
Także dziękujemy wam bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia.
Jeśli chcesz, żeby powstał kolejny odcinek, dorzuć się. Najprościej blikiem. Zajmie ci to 10 sekund.